Słuchajcie, dzisiaj kolejna lekcja, kolejny temat, też w dużej części z księgi przysłów, ale zanim zaczniemy, bo dzisiaj trochę lekcja może będzie taka podobna do jednej z lekcji, jaki jest Bóg w pewnym sensie, no ale trudno. Nie powtarzać pewnych rzeczy, skoro ta księga świadczy o Panu. Okej, więc najpierw przeczytamy taki krótki fragment z życiorysu króla Asy. Pamiętacie króla Asę? Otwórzcie drugą księgę Kronik, 16 rozdział. Pierwszych 10 wersetów. To był taki król Judy. Druga księga Kronik, 16 rozdział. I pierwszych 10 wersetów. Przeczytajmy sobie ten fragment i to będzie taki wstęp do dzisiejszej lekcji. Kto będzie czytał?
Który rozdział?
16.
Pierwszy 10.
Tak.
W 36 roku panowania Asy nadciągnął przeciw Judzie Basz, król Izraela, i zbudował ram, aby nikt nie mógł wychodzić od Asy, króla Judy, i wchodzić do niego. Wtedy Asa wziął srebro i złoto ze skarbców domów Pana i domu królewskiego i posłał je do Ben-Hadada, króla Syrii, który mieszkał w Damaszku, mówiąc: trwa przymierze między mną a tobą, jak było między moim ojcem a twoim ojcem. Oto posyłam ci srebro i złoto. Idź i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, aby odstąpił ode mnie. I Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posłał dowódców swoich wojsk przeciwko miastom Izraela. Uderzyli na Lion, Dan i Abel-Maim oraz wszystkie miasta z pichlerze Neftalego. Kiedy Basza o tym usłyszał, przestał budować rama i przerwał swoje roboty. Wtedy król Asa wziął ze sobą cały lud Judy i zabrali z rama kamienie i drewno, z którego budowali Baszę, a zbudował z niego Geba i Mispę. A w tym czasie widzący Hanani przyszedł do Asy, króla Judy, i powiedział mu: ponieważ polegałeś na królu Syrii, a nie na Panu, swoim Bogu, wojsko króla Syrii uszło ci z ręki. Czyż Etiopczycy i Libijczycy nie mieli ogromnego wojska z mnóstwem rydwanów i jeźdźców? A jednak, ponieważ polegałeś na Panu, oddał ich w twoją rękę. Oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał On swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Głupio postąpiłeś z tego powodu, odtąd będziesz miał wojny. Wtedy Asa rozgniewał się na widzącego i wtrącił go do więzienia, bo był tym wzburzony. W tym czasie Asa uciskał także niektórych z ludu.
Tak. Życie Asy to odrębna, oddzielna historia, bardzo ciekawa. Ale ja chciałem zwrócić uwagę w tej historii na to, co powiedział widzący. A co powiedział widzący?
Ponieważ polegałeś na królu Syrii, a nie na Panu, swoim Bogu, wojsko króla Syrii uszło ci z ręki.
A co dalej powiedział?
Czyż Etiopczycy i Libijczycy nie mieli ogromnego wojska z mnóstwem rydwanów i jeźdźców, a jednak, ponieważ polegałeś na Panu, oddał ich w twoją rękę.
Oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał On swoją moc tym, których serce jest doskonałe wobec Niego. Oczy Pana przebiegają całą ziemię. I taki jest tytuł lekcji. Oczy Pana, opatrzeniu i widzeniu. Oczy Pana.
Dalszy ciąg był tak, on popatrzył.
Oczy Pana. Taki tytuł lekcji jest. I otwórzcie teraz Księgę Przysłów. I przeczytajmy rozdział 15, werset 3.
Oczy Pana są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych.
Jeszcze raz, przeczytaj werset 3.
Oczy Pana są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych.
Tak, oczy Pana są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych. Historia króla Asy jest przykładem tego, że Pan widzi wszystko na każdym miejscu. I gdy Asa zawołał do Pana, kiedy Etiopczycy nadciągnęli nad Judę i Asa zawołał do Pana, to Pan rozgromił wojska Etiopczyków. Ale drugim razem Asa nie zawołał już do Pana. Ale zawołał do króla Syrii. I postąpił głupio. Bo Pan widział również i to. Bo oczy Pana przeglądają ziemię. Są na każdym miejscu, widzą dobrych i złych. Przed wzrokiem Boga nic się nie ukryje. On widzi ludzi. Widzi dobre postępowanie i widzi złe postępowanie. Zobaczcie Księgę Jeremiasza, rozdział 16, werset 17. Przy okazji historii Izraela, Księga Jeremiasza, 16 rozdział. I werset 17.
Moje oczy bowiem patrzą na wszystkie ich drogi. Nie są ukryte przed moim obliczem, ani ich nieprawość nie jest zakryta przed moimi oczami.
Tak. I Bóg mówi, że odpłaci im za to. Czyli oczy Pana patrzą na wszystkie drogi człowieka. Wszystko jest jawne przed Panem. Jawne są dobre czyny i złe czyny. Dobre zamiary i złe zamiary. Bóg patrzy na wszystkie drogi ludzi. Jego oczy przebiegają całą ziemię. Widzą wszystkich ludzi. I co jest bardzo ważne w tym kontekście? Po co nam ta wiedza? Otwórzmy sobie Księgę Przysłów znowu. 28 rozdział. 13 werset.
Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia.
Oczy Pana są na każdym miejscu, widzą dobrych i złych. Nic się nie ukryje przed wzrokiem Boga. Ani czyny, ani zamiary. Skoro tak, to co? Co to znaczy ukrywać swoje grzechy?
Nie wyznawać.
Nie przyznawać się do nich, tak? Nie przyznawać się do nich. Co zrobił Asa, jak mu powiedział prorok, że głupio postąpił?
Zagniewał się i zaczął prześladować
tego proroka.
A nieprawdę powiedział? Prawdę powiedział. Ale Asa ukrył swój grzech. Asa nie chciał się przyznać, że głupio postąpił, choć głupio postąpił. A Księga Przysłów mówi, że kto przyznaje się do grzechu i porzuca go, dostąpi miłosierdzia, bo przecież Pan i tak widzi. Pan widzi, przegląda całą ziemię i widzi ludzi dobrych
i złych.
I dobry jest ten, który przyznaje się do grzechu i go urzuca. Ten jest w oczach Pana dobry. A niedobry jest kto? Kto ukrywa grzech. Ten będzie miał nieszczęście. I jeśli pamiętacie, to również to samo mówi Jan Apostoł w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie. Pamiętacie, co tam jest napisane?
Wyznawajcie grzechy jedni drugim?
Nie.
Nie. Nie.
8 i 9 nawet można przeczytać.
Jeśli mówimy?
Ja. Że nie zgrzeszyliśmy, kłamiemy.
Czytaj, Iwonka.
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.
Tak, to jest dokładnie to samo, ta sama treść, te same znaczenie, jak przysłowie, które przed chwilą przeczytaliśmy. Oczy Pana przeglądają ziemię i widzą zarówno tych, którzy są w Jego oczach doskonali, i tych, którzy nie są tacy. Tych, którzy przyznają się do grzechu, przyznają się do błędu, wyznają go i porzucają go, i tych, którzy ukrywają ten grzech. Mówią, że to jest wszystko w porządku. Usprawiedliwiają się, prześladują tych, którzy im mówią prawdę. Ci ukrywają grzech, ale oczy Pana ich widzą. Bo oczy Pana przebiegają całą ziemię. Otwórzcie list do Hebrajczyków, bardzo znany fragment, który bardzo lubię. Hebrajczyków, 4 rozdział, 13-14 werset.
Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami Tego, któremu musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania.
Przeczytałaś 13-14?
Tak.
To przeczytaj 12-13.
Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.
Żadne stworzenie nie ukryje się przed wzrokiem Pana i żadna myśl również przed Nim się nie ukryje. I bardzo ciekawa myśl, ciekawe stwierdzenie w Księdze Przysłów jest w rozdziale 15, werset 11. Tak.
Piekło? Tak, to piekło i zatrucenie są przed Panem, o ileż bardziej serca synów ludzkich.
Co sądzicie o tym fragmencie? O czym on mówi?
Że wszystko nasz Pan widzi.
I osądza.
Ludzie gdzie żyją?
Na ziemi.
Na powierzchni ziemi. A kraina umarłych gdzie jest?
W głębinach
ziemi.
Wszędzie widzi.
Więc skoro Pan widzi, co jest pod ziemią,
to tym bardziej
to, co jest na wierzchu. Bo dla Niego, jak czytaliśmy w innym fragmencie, duch człowieka jest jak latarnia, która rozświetla wszystko, co jest w środku. Więc skoro Pan widzi krainę umarłych, to tym bardziej, czyli łatwiej jest zobaczyć serca ludzkie. A Pan widzi krainę umarłych. I co jest ważne, słuchajcie? Dlaczego to jest takie istotne. Otwórzcie pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 12 werset.
Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.
Oczy Pana są zwrócone, czyli przychylne, bo oczy Pana, jak powiedzieliśmy, widzą dobrych i złych. Przeglądają całą ziemię i widzą dobrych i złych. Ale Piotr mówi, że oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, tak? Czyli Bóg jest przychylny tym, którzy przyznają się do grzechu, odwracają się od Niego, odstępują od Niego i dostępują dzięki temu usprawiedliwienia. Więc oczy Pana są zwrócone na tych, którzy chcą być posłuszni Bogu, ale są przeciwko komu?
Którzy źle czynią.
Którzy źle czynią. Asa postąpił głupio, tak, źle. I co mu prorok powiedział? Będziesz miał od tego czasu
wojny.
Będziesz miał wojny. I zamknięcie proroka do więzienia nie zmieniło wyroku boskiego. Tym bardziej ten wyrok się utwierdził, ponieważ Asa nie przyznał się do winy. Asa nie przyznał się do winy. A oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a są przeciwko tym, którzy czynią źle. Jeszcze 2 fragmenty na koniec. Księga Ezechiela, rozdział 1. To tylko 1, 2 z kilku fragmentów. Nie będziemy wszystkich czytać, ale chciałbym zasygnalizować pewną kwestię. Księga Ezechiela, 1 rozdział. I przeczytajmy sobie wersety 18 do 20.
Obręcze były tak wysokie, że wzbudzały strach, a te 4 obręcze miały pełno oczu wokoło. A gdy istoty żywe szły, koła szły obok nich. Gdy istoty żywe podnosiły się ponad ziemię, podnosiły się także koła. Dokądkolwiek zmierzał duch, tam szły, właśnie tam, gdzie zmierzał duch. A koła podnosiły się przed nimi, bo duch istot żywych był w kołach.
Bo duch istot żywych był w kołach. To nie są takie zwykłe koła, to jest opis chwały Bożej. Opis tronu Bożego i tego, co ten tron otacza. I 2 fragment z Księgi Apokalipsy. 4 rozdział, 8 werset. Nie będę się rozwodził nad tym fragmentem. Nie będę robił wam dzisiaj wykładu na ten temat, ale chciałbym pewną rzecz zasygnalizować. Apokalipsa Jana, 4 rozdział, 8 werset.
Każde zaś z tych 4 stworzeń miało po 6 skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku dniem i nocą mówią: Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, Ten, który był i który jest i który ma przyjść.
Tak, jeżeli będziecie czytać wszystkie opisy chwały Bożej, bo Ezechiela jest ich kilka, w Apokalipsie jest ich kilka. Opis baranka to jest opis baranka, który miał wiele oczu na głowie, a to jest 7 duchów posłanych na ziemię. Więc wszystkie opisy, które są, a jeżeli nie wszystkie i ktoś znajdzie taki, którego nie będzie, bo są opisy bardzo okrojone, ale jeśli są opisy chwały Bożej tam w niebie, a to są właśnie takie opisy, to wszędzie występuje wiele oczu. Bóg jest nierozerwalnie związany z oczami. I to nie z dwoma. Oczywiście są zwolennicy symbolizowania tego opisu, są zwolennicy przyjmowania tego tak, jak jest. Ja tutaj nie będę się wdawał w polemikę, w dyskusję. Natomiast chciałem zwrócić Wam uwagę, że oczy Pana to nie jest metafora. Bóg patrzy. Bóg widzi. Aniołowie patrzą, aniołowie widzą. Istoty patrzą. Bóg to oczy. Również. Pan przegląda całą ziemię. I przed Jego wzrokiem nic się nie ukryje. Czy to sam, czy to przez swoje sługi. Te oczy nigdy się nie zamykają, jak czytaliście. Dniem i nocą śpiewają. Tam nikt nie śpi. I widzą wszystko, co się dzieje. Non stop. Bóg widzi. Bóg patrzy i Bóg podejmuje decyzję. Co z daną osobą zrobić? Czy to jest osoba, której jest przychylny, czy to jest osoba, która postępuje głupio? Wnioski. Jakie macie wnioski z tej lekcji? Proszę. Lekcja prosta. Czy są wnioski?
Bóg widzi wszystkich. I sprawiedliwych, i niegodziwych.
Tak.
Przed nim nie można nic ukryć. Mhm.
Lepiej wyznawać swe grzechy, niż je ukrywać.
Mhm. Co jeszcze?
Jest przychylny, sprawiedliwym.
Mhm.
A w kontrze nieprzychylny i niesprawiedliwy.
Mhm.
Bóg widzi wszystko na ziemi i pod ziemią. Wszędzie.
Mhm. Co jeszcze? Dobrze, to ja przeczytam wnioski. Głupio postąpić, zrobić źle, zapominając, że oczy Pana widzą dobrych i złych. Zrobić źle, pamiętając, że oczy Pana widzą dobrych i złych. Wyznasz swoją głupotę, Bóg ci przebaczy. Nie wyznasz swojej głupoty, będziesz miał problem. Skoro Bóg widzi, co jest pod ziemią, to tym bardziej to, co na niej. Co jest jawne przed Panem? Wszystkie drogi człowieka. Zastosowanie. Kogo widzi Bóg patrząc na ciebie? No i czy Bóg patrzy na ciebie? Czy postępujesz czasem głupio? I co z tym robisz? Czy zdarza ci się zapominać, że Pan widzi wszystko? Czy zdarza ci się nie myśleć o tym, kiedy coś robisz? A co się dzieje, gdy sobie o tym przypominasz? I na koniec, czy zdarza ci się postąpić źle, pamiętając, że oczy Pana widzą wszystko? Ja tyle, słuchajcie. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać?
Psalm 139, 1-12.
No proszę, przeczytaj.
Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli. Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek. Wszystkie moje drogi są Ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Panie, już je znasz. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie swoje ręce. Zbyt cudowna jest dla mnie Twoja wiedza. Jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. Dokąd pójdę przed Twoim duchem? Dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie, w piekle tam też jesteś. Gdybym wziął skrzydła zorzy polarnej, aby zamieszkać na krańcu morza i tam Twoja ręka prowadziłaby mnie i Twoja prawica by mnie podtrzymała. Jeśli powiem, na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dookoła mnie światłem. Nawet ciemność nic przed Tobą nie skryje. Dla Ciebie noc świeci jak dzień. Ciemność jest jak światło.
Jeszcze mi się przypomniał taki fragment, ale nie powiem skąd wiosły, bo tkam ciepło i twojego.
Słucham?
To ten sam znak, tak jak to przyszłam. Zobaczmy sobie, że to tkam ciepło.
Jaki, jaki? No, w tym samym psalmie też jest.
Tak, tylko nie wiedziałam skąd to. Czy sobie za Jaszem śniadłem?
Dobrze. Czyli co? Chcielibyście jeszcze coś dodać? Lekcja poglądowa. Nic nowego. Pytanie tylko, czy... Jak wygląda praktyka? Dobrze, to w takim razie pomówmy się.